Amen. Także zaczynając od wersetu pierwszego w rozdziale trzecim, widzimy, że apostoł Piotr zaczyna tutaj bardzo niepolitycznie i mówi także jej żony, bądźcie poddane mężom swoim, co jakże jest dzisiaj niepopularne, aby i ci, którzy nie wierzą słowu, przez pobożne obcowanie żon bez słowa byli pozyskani, obaczywszy czyste w bojaźni Bożej obcowanie wasze. Bo niewiele rzeczy tak zniechęca, jak żony, które chcą rządzić wszystkimi dookoła i wszystkich rozstawiać po kątach. Wola żony została poddana jej mężowi na samym początku pisma, już w trzecim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej o tym czytamy. I tutaj mamy apostoła Piotra, który w Nowym Testamencie przypomina nam, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. Jeżeli niewiasta ma niewierzącego męża, to dużo więcej zdziała, będąc mu poddaną, niżeli susząc mu głowę o różne rzeczy, bo to go raczej do niczego nie zachęci. Dlatego apostoł Piotr mówi, aby i ci, którzy nie wierzą słowu, przez pobożne obcowanie żon bez słowa byli pozyskani, obaczywszy czyste w bojaźni Bożej obcowanie wasze. Ale co powie jakaś żona, jeżeli mój mąż jest niezbożnikiem i każe mi się kłaniać Królowej Niebios na przykład, albo zrobić jakąś inną dziwną rzecz. Pismo mówi, żeby każda dusza była poddana zwierznościom wyższym. Co to znaczy? To znaczy, że jest pewna hierarchia, której każdy ma być podległy. Tak jak nawet w naszym polskim prawie mamy ustawę zasadniczą, czyli konstytucję, z którą każda inna ustawa, jeżeli jest sprzeczna, to automatycznie jest nieważna, ponieważ ustawa nad nią wyższa, czyli konstytucja, ją unieważnia, jeżeli jest z nią sprzeczna. Tak samo, jeżeli na przykład, taki bardzo przyziemny, matka wychodzi z domu, zostawia dwójkę synów, mówi, bądźcie grzeczni, Jasiu, słuchaj się starszego brata, tylko nie ruszajcie ciasta, dopóki nie przyjdę. Mama wychodzi, starszy brat mówi, no Jasiu, to pokrój nam teraz ciasto. No to mimo, że kazała Jasiowi słuchać się starszego brata, to jasne jest, że to jego polecenie jest automatycznie nieważne, bo jest sprzeczne z tym, co powiedziała im matka. Tak samo, jeżeli ktoś wyda polecenie, które jest sprzeczne z tym, z poleceniem, które wydał ktoś nad nim, jest ono automatycznie nieważne. Najwyższy, wiadomo, jest Bóg, pod nim mamy królów, władców i oni mogą nam wydawać przeróżne polecenia, ale nie mogą nam kazać zrobić czegoś, co jest sprzeczne z przykazaniami Bożymi. Znaczy, mogą sobie kazać, ale nas to nie obowiązuje, bo należy się słuchać bardziej Boga niż ludzi. Może otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową w pierwszym rozdziale, zwaną Księgą Wyjścia, żeby upewnić się, że to dokładnie w ten sposób działa. W drugiej Księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale możemy przeczytać o tym, jak Faraon kazał zabijać nowonarodzonych chłopców w Izraelu i jak zostało to przyjęte. Co, myślę, podkreśli wszystkim jasno i wyraźnie, że przede wszystkim trzeba bać się Boga, a dopiero potem innych. Jak czytamy od wersetu 15 w pierwszym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, i rozkazał król egipski babom hebrajskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua, i rzekł, gdy będziecie babić niewiastom hebrajskim, a ujrzycie, że rodzą, byłby syn, zabijecież go, a jeśliż córka, niech żywa zostanie. Ale baby one bały się Boga i nie czyniły, jako im rozkazał król egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka. Zatem wezwawszy król egipski onych bab, mówił do nich, czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka? I odpowiedziały baby Faraonowi, iż nie są jako niewiasty egipskie niewiasty hebrajskie, bo są duże, pierwej niż przyjdzie do nich baba, rodzą. I czynił dobrze Bóg onym babom i krzewił się lud i wzmocnili się bardzo. Także wszystkich nas obowiązuje hierarchia, gdzie na samej górze jest Bóg, potem są władcy, różne urzędy, potem jest mąż głową rodziny, dzieci i tu jest koniec. I jeżeli, bo poprzednio mówiliśmy też, że być poddanym każdemu ludzkiemu urzędowi, tak? Ale konkluzja tego byłaby taka, że nie we wszystkim bezwzględnie mamy być poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi, ale mamy dobrze czynić po to, aby zatkać usta głupim ludziom. Nie bezmyślnie robić to, co się nam każe. Jeżeli wykonamy polecenie naszych przełożonych, które jest zgodne z wolą Bożą, to uczynimy źle, ponieważ złamaliśmy Boże przykazanie, a najpierw Jego mamy się bać i Jego słuchać. Jeżeli rząd każe mi zapłacić podatek, to nie ma problemu, co cesarskie, cesarzowi. Jeżeli każą nam iść mile, pójdźmy dwie. Ale jeśli każą nam na przykład posłać żonę do fabryki, a dziecko do zakładu propagandowego zwanego dla niepoznaki szkołą, to wtedy należy odpowiedzieć, proszę bardzo, ale po moim trupie. Bo moja rodzina jest pod moją opieką. Bóg dał mi rodzinę pod moją opiekę nie po to, żebym ją oddawał na rozkaz jakiegoś bezbożnika, tylko po to, abym o nią dbał. Bo jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaparł i jest gorszy niż niewierny. Także przestrzegać należy przede wszystkim tego, co powiedział Bóg. Potem królów, przełożonych, potem żony mają się słuchać mężów, potem dzieci, nie na odwrót. Jeżeli więc mąż kazałby żonie kłaniać się przed królową niebios, to Bóg powiedział, Panu Bogu Twemu kłaniał się będziesz i Jemu samemu będziesz służył. Polecenie to więc jest automatycznie nieważne. Jak czytamy dalej u Piotra w wersecie 3, których ohędostwo niech będzie nie ono zwierzchne w spleceniu włosów i obłożeniu się złotem albo w ubieraniu się w szaty, ale on skryty serdeczny człowiek zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożym kosztowny. A bowiem tak niekiedy i one, święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim. To jest najlepszy sposób zdobienia się. Niewiasty generalnie poświęcają więcej czasu na swój wygląd niż mężczyźni. Niestety wiele z nich bardziej skupia się właśnie na okładaniu się złotem, na pleceniu włosów, na szatach, a nie na tym, co naprawdę dodaje piękna, czyli poddaństwo tam, gdzie powinno ono mieć miejsce. Bo cóż z tego, jeżeli niewiasta będzie najpiękniejsza na wejrzeniu, jeżeli zacznie się buntować swemu ojcu, swemu mężowi, to przestanie się na nią patrzeć przychylnym okiem. Jeżeli na przykład mamy piękną niewiastę, z której ust wylewają się jakieś takie obrzydliwe rzeczy, jak pozytywna mowa o państwie opiekuńczym, o chęci do aborcji, no to nie będzie się dało patrzeć na kogoś takiego, nieważne jakie ma oblicze. Automatycznie ktoś, kto będzie pobożny, będzie od razu przyjemniejszy do tego, żeby z nim przebywać i na niego patrzeć. I niewiasta, zanim zacznie się zajmować tym, żeby pleść włosy, powinna się upewnić, że przystroiła się tym, by być poddaną swemu mężowi. Zresztą mówi też Księga Przypowieści, że niewiasta piękna, a głupia jest jako kolce złote w pysku u świni. Czyli to piękno to jest tylko taki dodatek, taki kolczyk. No fajnie, ładny, ale jeżeli reszta to świnia, to myślę, że ten kolczyk nikogo nie zachęci. I zresztą to działa chyba też w drugą stronę. Wydaje mi się, jestem nawet pewien, że gdyby niewiasta miała do wyboru męża, który będzie troskliwy i pobożny, albo takiego, który jest brunetem z niebieskimi oczami, to wybrałaby raczej tego pobożnego. To przynajmniej byłoby rozsądne. Jak czytamy w wersecie 6, jako Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem, której wy stałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu. A tego postrachu mamy dzisiaj dużo, bo jest dużo propagandy, prawda? Było kiedyś kobiety na traktory, teraz jest dużo feministek, że jest uprawnienie i że jak to tak można, że szczęśliwa kobieta będzie tylko wtedy, jak będzie udawać mężczyznę i robić to, co robią mężczyźni, wtedy będzie spełnione. I te niewiasty idą w tę stronę, robią to, co próbują naśladować mężczyzn i jakoś nie są szczęśliwe, są niezadowolone, bo nikt się nimi nie opiekuje, to chcą państwa opiekuńczego. No nie, ona powinna się zostać zaopiekowana przez swojego męża, ewentualnie wcześniej ojca, a nie wywracać świata do góry nogami, dlatego że poszła nie w tą stronę zupełnie. I przez tą całą propagandę tych kobiet na traktory, która jest bardzo popularna i dzisiaj jak tylko się przeczyta ten pierwszy werset, że także jej żony bądźcie poddane mężom, to już się wrzask podnosi, to dochodzi do tego, że mamy wielu mężów, którzy się bardziej boją własnych żon niż Boga, co jest naprawdę przykre i ciężko się też, jeżeli ktoś ma takich znajomych, pewnie zauważył, że ciężko jest się z nimi na coś umawiać, bo próbujesz się umówić z takim człowiekiem, na przykład, hej, masz wolne w czwartek, a ty, no nie wiem, muszę żonę zapytać. Otwórzmy czwartą Księgę Mojżeszową, zwaną Księgą Liczb, w rozdziale 30. Tam jest taka praktyczna rada co do tego, jak pewne rzeczy są w małżeństwie ułożone i jak powinny być ułożone, które myślę ten problem powinny znakomicie rozwiązać. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 30. W czwartej Księdze Mojżeszowej od rozdziału 30 w wersecie 3 czytamy tak. Jeśli by mąż poślubił ślub Panu, albo też przysięgę uczynił obowiązkiem obowiązawszy dusze swoje, nie złamie słowa swego według wszystkiego, co by wyszło z ust jego uczynił. Ale jeśli by niewiasta poślubiła ślub Panu i obowiązywałaby się obowiązkiem w domu ojca swego w młodości swojej, a słyszałby ojciec jej on ślub jej i obowiązek jej, którym obowiązała dusze swoje, a milczałby na to ojciec jej, wtedy płatne będą wszystkie śluby jej i każdy obowiązek, który by obowiązała dusze swoje. Płatny będzie. Ale jeśli by był onegoż dnia przeciw temu ojciec jej, którego by słyszał wszystkie śluby jej i obowiązki jej, którymi obowiązywała dusze swoje, nie będą płatne. Pan odpuści jej, bo był przeciw temu ojciec jej. Ale gdyby mająca męża ślub, jaki uczyniła, albo wyrzekła co usty swemi, czym by obowiązała dusze swoje, a słysząc to mąż jej milczałby na to onegoż dnia, którego by słyszał, płatne będą śluby jej i obowiązki jej, którymi obowiązała dusze swoje, płatne będą. Ale jeśli by onego dnia, którego słyszał mąż jej, sprzeciwił się temu i wzruszyłby ślub jej, który na sobie miała, i wymówiła usty swemi, czym obowiązała dusze swoje, także Pan odpuści jej. Czyli tutaj, jak widzimy, najpierw, jeżeli niewiasta złoży ślub, to jej ojciec ma prawo go odwołać, gdy tylko się o nim dowie. Wtedy podejmuje decyzję, czy się nie odzywa i to, co ona powiedziała, zostaje tak, jak zostało powiedziane. Ale może się też temu sprzeciwić. Później, gdy niewiasta zostaje wydana za mąż, tą samą moc ma jej mąż. Kiedy usłyszy, że ona się wobec czegoś zobowiązała, on ma moc to unieważnić. Wtedy, kiedy się o tym dowie, nie później. Jeżeli będzie milczał, znaczy, że zostaje tak, jak jest. Przekładając to na te trudne rzeczy właśnie, czyli na którą godzinę się mogę umówić ze znajomymi czy jak, to ja mogę się umówić na tą godzinę, na którą chcę. Nie muszę się żony pytać o pozwolenie. Jeżeli wrócę do domu i dowiem się, że moja żona się umówiła z kimś w tym czasie, no to wtedy mam wybór, czy ja odwołam, czy powiem jej, żeby odwołała to, co ona się umówiła, ale to jest moja decyzja i to nie ja muszę dzwonić się pytać o coś, tylko ewentualnie moja żona musi się pytać mnie. Tak powinno być i tak widzimy, że to mąż ma moc odwołać ślub żony, a nie na odwrót. A jeżeli już się zobowiąże, czyli będzie milczał i nie odwoła tego, o czym się dowiedział, no to wtedy już nie ma przebacz, powinien tego dotrzymać, bo tak jak też czytamy w Psalmie 15, że Panie, któż będzie przebywał w świętym przybytku Twoim, ten, który choć przysięże, że szkodą swoją, nie odmienia. I jak czytamy dalej u Piotra, kontynuując w wersecie 7, także i wy, mężowie, mieszkajcie z nimi umiejętnie, a jako mdlejszeniu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też współdziedziczką łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały. Z żoną więc mieszkać należy umiejętnie i tej władzy, którą mamy, nie nadużywać po to, żeby pokazywać, kto tutaj rządzi, tylko po to, żeby w domu był porządek, żeby było wszystkim miło i przyjemnie. Władza nie jest dana nam po to, żeby się wywyższać, tylko dlatego, że my jesteśmy odpowiedzialni za nasz dom, w związku z tym musimy tą władzę mieć i wtedy jesteśmy za wszystko, co się w domu dzieje, odpowiedzialni. Jak mówi też apostoł Paweł w liście do Efezjan, mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za nie. Także mąż powinien przede wszystkim przed swoje potrzeby i dobro przedkładać dobro swojej żony, swojej rodziny. Tak samo jak Chrystus nie przyszedł po to, żeby Jemu służono, ale przyszedł po to, żeby usłużył nam. Tak samo dobry mąż powinien najpierw służyć swoim domownikom, a potem sobie. A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym, jako i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. A jak ktoś chciałby mówić na głos, ale moja żona to się mnie nie słucha, to niech zapamięta ten werset, że gniew głupiego zaraz poznany bywa, ale ostrożny pokrywa hańbę swoje. Nie z każdą swoją niedoskonałością trzeba się wszystkim chwalić. Pewne rzeczy dobrze jest rozwiązać inaczej. Jeżeli komuś brakuje w tej kwestii mądrości, bo ze świata raczej nie miał okazji jej zyskać, to tej mądrości przydaje znakomicie Księga Przypowieści. Jak będziecie ją czytać, a także i Nowy Testament, to zauważycie, że nie ma tam nic o biciu żony, żeby ją do tego posłuszeństwa zmusić, ale tak jak przykazał Chrystus, że kto chce być największy, niech będzie sługą innych, że mamy miłować żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. To jest przykład, którego powinniśmy naśladować. Bo oczywiście szacunek żony do męża należy się bez względu na wszystko. Z samego tego faktu, że on jest jej mężem, żona powinna go szanować. Ale nie zaszkodzi, jeżeli mąż będzie się starał być wart tego szacunku. Tu w tym 7 wersecie apostoł Piotr zwraca uwagę jeszcze na inny taki prosty fakt, który niedługo może być już nielegalny do stwierdzenia. Mianowicie mówi o niewiastach jako o mdlejszym naczyniu niewieści. No to jest prosty fakt. Niewiasty są słabsze i my nie ufamy w ciele. I tu nie chodzi o to, żeby każdy mężczyzna musiał teraz wycisnąć co najmniej 200 na klatę, ale myślę, że uścisk dłoni chrześcijanina nie powinien poddawać w wątpliwość tego, że niewiasty są naczyniem mdlejszym. Bycie zniewieściałym jest grzechem. Co do natomiast tego, że niewiasty są słabsze, to nie znaczy, że są gorsze. Chodzi o to, że każdy ma inną rolę. Wół na przykład może być od mężczyzny silniejszy, ale to nie znaczy, że jest od niego lepszy. To znaczy tylko, że jest od niego silniejszy. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze rodziny, jesteśmy silniejsi. Na nas spoczywa większa odpowiedzialność, ale to nie znaczy, że jesteśmy od naszych żon czy od naszych dzieci też, które są od nas słabsze, lepsi. Myślę też, że nikt nie myśli o swojej żonie czy o swoich dzieciach, że jest od nich lepszy, dlatego że jest od nich silniejszy. To jest absurdalne. Każdy ma po prostu inną rolę. Niewiasta została dana mężowi do pomocy. Niewiasty są z natury dużo cieplejsze i czulsze i tak naprawdę to one tworzą domy. Gdyby nie żony, matki, to nie mielibyśmy domów, to byłyby tylko bezduszne budynki, a o cegły, kamienie, belki to nikt by się raczej nie zabijał. Za swoje rodziny natomiast wielu życie oddało i każdy z nas jako mąż powinien też być gotowy za rodzinę swoją życie oddać. Czytając dalej w wersecie 8, a na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współcierpiący doległości, braterstwo miłujący, miłosierni i dobrotliwi. Bądźcie jednomyślni. Ta jednomyślność, jedność jest rzeczą ważną. Sytuacja, w której każdy w Kościele wierzy w coś innego. Jeden wierzy, że zbawienie można stracić, drugi, że to w ogóle nie zależy od ciebie, czy jesteś zbawiony. Jest czymś chorym. Jeżeli wszyscy czytamy słowo jednego Boga, to powinniśmy wzrastać w jedności i nasze osądy powinny być coraz bardziej spójne. Powinniśmy być coraz bardziej jednomyślni, a nie coraz bardziej rozchodzić się na lewe i prawe strony, bo ludzie niektórzy, żeby utrzymywać ze sobą kontakty, dochodzą do czegoś takiego, że uznają, że są tematy, o których oni nie rozmawiają. Bo jak się spotkamy, to na przykład jak zaczniemy rozmawiać o polityce, to zaraz zaczną tutaj latać różne rzeczy i trzeba się będzie przestać kolegować. Dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo jeżeli coś wzbudza w tobie takie emocje, tak cię bardzo gotuje, to widocznie jest to dla ciebie ważne. Więc jeżeli coś jest dla ciebie ważne, to powinieneś być w stanie z kimś dojść do porozumienia, a nie uznać, że to nie mówimy o tym, ale to jest takie dla mnie ważne, że jak o tym powiesz, to cię zabije, ale nie mówmy o tym. No bo to jest jakaś schizofrenia troszeczkę. Powinniśmy starać się wzrastać w jedności. Oczywiście nie chodzi o to, że jak ktoś ma w jakiejś kwestii inne zdanie niż ty, to musisz go od razu teraz okładać, aż on się przejdzie na twoją stronę. Ale generalnie tendencja powinna być taka, że im dłużej spędzamy czasu w Słowie, im dłużej jesteśmy zbawieni, tym bardziej nasze myśli będą spójne, jeżeli chodzi o rzeczy, o których mówi Pismo Święte. Werset 9. Nie oddawając złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzecząc, gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. No tu każdy chyba niestety wie, że odruch jest taki, że jak ktoś czyni nam złe, to my chcemy automatycznie oddać złe. To jest natura ciała. Tak? odruch niestety naturalny, ale my w tym momencie, kiedy najdzie nas taka myśl, żeby oddać złym za złe, powinniśmy wspomnieć na to, że mamy dziedzictwo zachowane w niebie i nie musimy się tutaj bić o swoje, tylko nastawić nasze oczy na to, co nas czeka, a nie na to, co jest tutaj, bo to wszystko przeminie, spłonie, nic z tego nie będzie i to jest granie warta świeczki. I tak jak dzieci się kłócą o to, kto dostał ostatniego cukierka, jedno płacze, wrzask wpada, no, to mniej więcej tak wygląda, kiedy my próbujemy swoimi siłami naszego dochodzić, podczas kiedy czekają nas w niebie rzeczy nieskończenie lepsze. A bowiem kto chce żywot miłować, czyli kto chce, żeby mu ten żywot tutaj nie zbrzydł, bo jak będzie próbował swojego dochodzić własnymi siłami, to mu prędko zbrzydnie. Kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady, niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i ściga go. A bowiem oczy pańskie otworzone są na sprawiedliwe, a uszy jego ku prośbie ich. Lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią złe rzeczy. I któż jest, co by wam złe uczynił, jeśli byście dobrego naśladowcami byli? Ale chociabyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie się ani trwóżcie sobą, ale Pana Boga poświęcajcie w sercach waszych. A propos tego, aby się nie bać, ale polegać na Bogu, to mi zawsze się podoba i przychodzi na myśl w tym momencie odpowiedź, którą dali Sadrach, Mesach i Abednego, kiedy odpowiadali Nabuchodonozorowi, dlaczego się nie pokłonili przed jego wielkim, złotym, wspaniałym pomnikiem. A odpowiedzieli mu tak: o Nabuchodonozorze, my się nie frasujemy o to, co byśmy mieli odpowiedzieć, bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego i z ręki Twojej, o królu, wyrwie nas. Lubo nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że bogów twoich chwalić i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy. To jest doskonałe podejście. My polegamy na Bogu, Bóg nas ze złego wyrwie, a nawet jak nas nie wyrwie, to i tak nie będziemy się przed żadnymi złotymi bałwanami kłamać, nie będziemy się bać tego, że będą nas straszyć więzieniem, śmiercią czy coś, no bo cóż nam uczynią? Ktoś zabije cię, ojej, pójdę do nieba, ale mi przykro, nie? Coś strasznego. I werset 15, tak? Już 15? Czy przerzuciłem o stronę za daleko? Nie, no dobrze, 15. Ale... Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre. I z tego można wyciągnąć taki wniosek z tych fragmentów wcześniejszych, gdzie Piotr mówi nam, abyśmy mieli obcowanie poczciwe między poganami, abyśmy się zachowywali jak należy po to, aby gdy zobaczą nasze dobre obcowanie w Chrystusie, to ludzie chwalili Boga. I tu, aby być gotowym na danie odpowiedzi, to ktoś może odnieść takie wrażenie, że sposób ewangelizowania to jest taki, że ja będę żył pobożnie i będę tylko czekał, aż mnie ktoś zapyta i wtedy, jak mnie ktoś zapyta o Boga, no to ja mu wtedy powiem. Tylko jak można być gotowym dać odpowiedź? Jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, ja daję odpowiedź, to wchodzimy w dialog. Najlepsza metoda do przygotowania się do prowadzenia dialogu to jest prowadzić z kimś kiedyś jakiś dialog, żeby... Być gotowym zawsze dać odpowiedź, trzeba kilka razy tę odpowiedź komuś dać. I doskonałym sposobem, by być zawsze gotowym dać każdemu odpowiedź, jest chodzić i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bo oczywiście zdarzy się tak, że kiedy będziemy żyli pobożnie, to ktoś będzie tak zachwycony tą naszą pobożnością, że nas o Boga zapyta, ale to nie jest główna ani jedyna metoda ewangelizacji. Tu chodzi o to przede wszystkim, żebyśmy my naszym życiem nie wydawali złego świadectwa Chrystusowi. No bo co z tego, że będziemy opowiadać o zbawieniu, jak nasze świadectwo będzie takie, że nikt nie będzie chciał do nas nawet podejść. Odpowiadając z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre. Aby w tym, w czym was pomawiają jako złoczyńcy, zawstydzili się ci, którzy nagane dawają waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie. Lepiej bowiem jest, abyście dobrze czyniąc, jeśli się tak podoba woli Bożej, cierpieli, niżeli źle czyniąc. Bo cierpienia w życiu nie da się całkowicie uniknąć. Czy tego chcemy, czy nie? Jakieś cierpienia będą nas spotykały? Wybór, jaki mamy, to czy będziemy cierpieć, czyniąc dobrze, czy będziemy cierpieć, czyniąc źle. A dużo bardziej opłaca się cierpieć, czyniąc dobrze, gdyż to podoba się Bogu. I mamy za to wielką zapłatę w niebie. Oczywiście także jeśli Bogu by się spodobało, żebyśmy przechodzili przez różne próby na wzór Hioba czy innych bohaterów wiary, to pamiętać trzeba, że nasze życie tu na ziemi jest jak trawa. To jest na chwilę, to przemija, a skupić powinniśmy się na tym, co czeka na nas w niebie. No i oczywiście łatwo udziela się takich rad, kiedy wszystko jest dobrze, stoimy, nic nam się nie dzieje, ale ja też sobie takich rad udzielam, kiedy bywają momenty trudniejsze, a myślę, że w życiu każdego momenty trudniejsze się trafiają. Jak czytamy dalej w 18 wersecie, bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem, przez którego i tym duchom, którzy są w więzieniu, przyszedł przykazał, którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało, to jest 8 dusz zachowane są w wodzie. To jest fragment, w który wiele osób próbuje wstawić nie do końca poprawne nauki. Dlatego warto sobie zawsze przypominać, że wszystko powinno stanąć w ustach 2 lub 3 świadków. Jeżeli ktoś ma na poparcie jakiejś doktryny tylko jeden werset, to jest generalnie trochę za mało, bo może być tak, że może on go źle zrozumiał, może dobrze jest spojrzeć na jakiś drugi werset i wtedy się upewnić, że o to naprawdę chodzi. Bo niektórzy tutaj czytając o tym, że przez tego ducha, którym kazał duchom w więzieniu, to na podstawie tego jednego wersetu robią taką doktrynę, że Chrystus, kiedy zszedł do piekła, czy tam do Szeolu, czy na łono Abrahama, różne, to tam starotestamentowym świętym czy innym ludziom głosił Ewangelię i potem stamtąd ich zabrał do nieba. No tylko tutaj nie ma nic napisane o czymś takim, ale jakbyśmy wzięli ten sam werset i przyłożyli do tego tę historię, no to może ona by mogła mieć sens. Tylko nie należy wstawiać w tekst tego, co my sobie wymyślimy, tylko wyciągać z tekstu to, co w nim jest. A co w nim jest? Jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, że prorocy opowiadali przez Ducha Chrystusa, który w nich był. Także tu mówi o których duchach? O tych, którzy są teraz w więzieniu, czyli tych, którzy są w piekle, a którzy to są konkretnie, to są ci, którzy kiedyś nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego. Czyli chodzi o tych ludzi, którzy przez te 120 lat, kiedy Noe budował arkę, byli nieposłuszni, kiedy Noe kazał im przez Ducha Chrystusowego. Jeżeli za dni Enosowych zaczęto wzywać imienia Pańskiego i ludzie byli zbawieni już w Starym Testamencie, tak samo jak my jesteśmy zbawieni teraz, przez wiarę w Chrystusa. Oni wyglądali Chrystusa w przyszłości, my na Niego patrzymy, na Jego ofiarę w przeszłości. To jest to, co nas różni, ale każdy, kto był kiedykolwiek zbawiony, nie był zbawiony inaczej, jak tylko przez wiarę Bogu, przez zaufanie Bogu, przez zaufanie Chrystusowi. My wierzymy, że Chrystus przyszedł i umarł za nasze grzechy. Oni wyczekiwali Chrystusa, który przyjdzie i ich zbawi. Nie znali może tych wszystkich szczegółów, tak jak znamy my je dziś, ale byli zbawieni przez to, że polegali nie na sobie, a na Bogu. Czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas, nie składanie cielesnego oplugastwa, ale dopytanie się sumienia dobrego u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tutaj możecie zauważyć drobną różnicę, ja czytam tak jak jest w pierwszym wydaniu w 1632, że oto o dopytanie się sumienia dobrego. Tutaj jest kolejni, którzy mówią, że nie jesteś zbawiony, jak się nie ochrzcisz. Może otwórzmy jeszcze przy okazji 16 rozdział Ewangelii Marka, i to jest na tę okazję przywoływany tekst. W rozdziale 16, w wersecie 16 Pan Jezus mówi, że kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Na co należy zwrócić tutaj uwagę? To, że potępiony jest ten, kto nie uwierzy. Nie jest potępiony ten, kto się nie ochrzci. Bo kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Oczywiście można by ciągnąć tę myśl też dalej. Kto uwierzy, ochrzci się, będzie chodził do kościoła, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie chrzest jest tym, co zbawia. I tak jak mówi też tutaj Piotr, kiedy mówi o tym, że to chrzest zachowuje nas, to dalej mówi, gdyby ktoś miał wątpliwości, że ale nie składanie cielesnego plugastwa, ale dopytanie się sumienia dobrego u Boga. Czyli nie to, że wskoczę do wody i się opłuczę, ale przez to, że dopytam się sumienia dobrego u Boga. A jak to zrobię? Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w to, że On umarł za moje grzechy, został pochowany i zmartwychwstał, który jest na prawicy Bożej, szedłszy do nieba, podbiwszy sobie anioły i zwierzchności i mocy.